Szanowni Państwo, zaczniemy od cytatu. Mimo nieszczęść, jakie naród przechodził, opatrzność zawsze zsyłała nam ludzi wyższych, którzy narodowi świecili przykładem i byli kolumnami, na których opierało się nasze polskie życie. Tymi słowy rektor Uniwersytetu Poznańskiego, profesor Stanisław Dobrzycki, w listopadzie roku 1924 opiewał postać Ignacego Jana Paderewskiego w czasie wręczenia mu doktoratu honoris causa poznańskiej uczelni. Sam Paderewski Poznań uwielbiał. Mówił, że to jest jedno z najpiękniejszych, najważniejszych polskich miast. Droga, która doprowadziła Paderewskiego do tego miejsca, w jakim znalazł się w listopadzie 1924 roku, kiedy ten uniwersytecki laur spoczął na jego skroniach, rozpoczęła się nie w Wielkopolsce, ale na Podolu. Urodził się w listopadzie roku 1860 w Kuryłówce, w małym majątku, którym zawiadywał jego ojciec Jan. Już od dzieciństwa wydawało się, że ta historia, wielka historia, będzie go w jakiś sposób naznaczać, dosięgać. Stało się tak na początku, w bardzo wczesnym dzieciństwie, za sprawą powstania styczniowego. Jego ojciec Jan za pomoc powstańcom styczniowym przesiedział rok w rosyjskim więzieniu w Lityniu. Przez ten czas jego opieką, jego wychowaniem zajmowała się ciotka. Sam Paderewski wspominał później, że w tym czasie, w czasie tego wejścia kozaków do ich dworu, oberwał nachajką. Ta historia wielka w pewnym momencie zeszła trochę na dalszy plan, natomiast u samego Paderewskiego objawił się bardzo wcześnie talent muzyczny. Był on na tyle duży, bo na początku był kształtowany oczywiście w rodzinnym domu, że już w wieku 12 lat, w roku 1872, młody Paderewski został wysłany do Warszawskiego Instytutu Muzycznego, aby tam kształcić się na muzyka. Co ciekawe, na początku, mimo że fortepian był jego instrumentem pierwszego wyboru, na początku grywał nie tylko na fortepianie, to były też instrumenty dęte, klarnet, trąbka czy puzon. W samej szkole Paderewski dał taki sygnał, że nie jest taką duszą, powiedzmy, jednoznacznie ugładzoną, ponieważ dwa razy z tej szkoły był usuwany, ale dwa razy za każdym razem wracał. Wreszcie w wieku 18 lat skończyć Warszawski Instytut Muzyczny z wyróżnieniem i objąć posadę nauczyciela fortepianu w niższych klasach. To też czas, kiedy podejmuje decyzję, ważną decyzję rodzinną i w wieku 20 lat żeni się. Niestety to szczęście rodzinne trwa bardzo krótko. Jako młody człowiek zostaje młodym wdowcem, a po tym małżeństwie z Antoniną Korsakówną zostaje mu również syn. Niestety syn, którym będzie musiał się opiekować do końca życia, syn, który chorował od małego. Szanowni Państwo, po straceniu żony Paderewski podejmuje decyzję, aby poświęcić się karierze muzycznej. Wyjeżdża do Berlina zrazu, wreszcie trafia do Wiednia. Do Wiednia, gdzie wykłada Teodor Leszetycki. To jest najlepszy nauczyciel w klasie fortepianu w Europie w owym czasie. U Leszetyckiego spędza 4 lata i to jest bardzo trudny, ciężki, codzienny, techniczny trening. Sam Leszetycki mówił później o Paderewskim, że to jest jego największa duma, że bez pracy właściwie ten jego uczeń nie może się obyć. W każdym razie te 4 lata sprawiły, że był gotów, aby występować na największych scenach ówczesnej Europy. Rozpoczyna od kolejnych koncertów, od Paryża, Londynu, Wiednia i to jest taki pochód triumfalny przez kolejne wielkie sale koncertowe całej Europy. Trwa on na przełomie lat 80. i 90. XIX wieku. I finałem tego wielkiego tournée i tej wielkiej popularności, którą zdobywa sobie w Europie, jest zaproszenie za ocean. W 1891 roku Paderewski wyjeżdża za ocean i wtedy ta jego kariera muzyczna nabierze naprawdę realnego postępu. Stanie się gwiazdą światowych scen, światowych sal koncertowych. Będzie odbywał wielkie tournée po Stanach Zjednoczonych, właściwie w pewnym momencie nawet po całym świecie. Będzie koncertował w salach koncertowych Republiki Południowej Afryki, Europy, Ameryki Północnej i tak dalej. Będzie tam oklaskiwany i co jest bardzo istotne, zawsze będzie reprezentantem sprawy polskiej. To jest tak, że on za każdym razem podkreślał, że jest polskim muzykiem, dobierał też repertuar w ten sposób, aby na przykład podkreślać rolę czy też dorobek muzyczny Fryderyka Chopina, między innymi. Ta wielka popularność, która okrzepnie w wieku 20, pociągnie też za sobą inne decyzje Paderewskiego. Paderewski postanowi zaangażować się mocniej na rzecz sprawy polskiej. Takim pierwszym sygnałem tej aktywności będzie fundacja w 1910 roku, w 500. rocznicę bitwy pod Grunwaldem, pomnika grunwaldzkiego w Krakowie, który z jego fundacji zostanie w lipcu roku 1910 odsłonięty. Kolejne aktywności to oczywiście okres Wielkiej Wojny, Komitet Wewejski Henryka Sienkiewicza, szereg dobroczynnych koncertów, za sprawą których te wielkie gratyfikacje finansowe, które będzie uzyskiwał za ich sprawą, będzie przekazywał na rzecz sierot polskich czy na rzecz polskich samotnych matek, samotnych rodzin. To wszystko, ta wielka popularność, ta aktywność na rzecz sprawy Polski będzie miała w pewnym momencie, czy nabierze też charakteru stricte politycznego. Stanie się w roku 1917 reprezentantem Komitetu Narodowego Polskiego na Amerykę Północną. Będzie też, proszę Państwa, przyjacielem wielkich tamtego świata, z prezydentem Thomasem Woodrow Wilsonem na czele. Będzie miał niejako wstęp do jego domu, gdzie w czasie półprywatnych albo de facto prywatnych rozmów z prezydentem USA będzie mógł omawiać też sprawy polskie, sprawy niepodległej Rzeczypospolitej. To wszystko rok później, w roku 1918, sprawi, że przypłynie do Europy jesienią roku 18, najpierw do Wielkiej Brytanii. Tam odbędzie serię rozmów z ministrem spraw zagranicznych Zjednoczonego Królestwa, Belfurem, za sprawą którego, ale również w porozumieniu z Romanem Dmowskim i z Józefem Hallerem, podejmie decyzję o podróży do Polski, podróży morskiej do Polski. Ten okręt, który będzie okręt Concordia, co jest dosyć znamienne, który będzie płynął z Wielkiej Brytanii, zawinie do portu w Gdańsku, co jest dosyć czytelne. To był jasny sygnał, że przyszły premier Rzeczypospolitej, bo w takim celu płynął Paderewski do Polski, aby objąć tekę prezydenta Rady Ministrów, że przyszły premier nie traci z zasięgu swojego wzroku Pomorza, ale również, proszę Państwa, Poznania i Wielkopolski, bo to za jego decyzją, właściwie de facto osobistą, ten pociąg, który miał go powieść z Gdańska do Warszawy, zmieni trochę swoje marszruty i pojedzie przez Poznań. A w Poznaniu, do którego przybędzie 26 grudnia 1918 roku, Paderewski wywoła, czy też da asumpt do wybuchu Powstania Wielkopolskiego. To jest ta iskra położona na beczkę prochu, jak niektórzy historycy piszą, która sprawi, że Powstanie Wielkopolskie dzień później, 27 grudnia po południu, ogarnie Poznań, a potem Wielkopolskę. Bo też przyjazd Paderewskiego, proszę Państwa, do Poznania to było święto Polaków w polskim Poznaniu, w polskim mieście. Po raz pierwszy od dłuższego czasu Polacy mogli się poczuć u siebie. Dali temu wyraz, wywieszając m.in. biało-czerwone flagi ze swoich mieszkań, na swoich balkonach swoich kamienic, oklaskując Paderewskiego najpierw na dworcu letnim w Poznaniu, później w czasie tego powitania wieczorem 26 grudnia, później zaś nazajutrz 27 grudnia przed południem, kiedy kolejne manifestacje polskie ciągnęły pod oknami bazaru. Więc to Paderewski niejako był, jak już powiedziałem wcześniej, tym ważnym punktem, który sprawił, że Powstanie Wielkopolskie tego dnia, 27 grudnia, doszło do skutku. Sam Paderewski w czasie powstania przynajmniej unikał w jakiś sposób publicznych wystąpień, co miał zrozumiały wpływ na to, czym miał zająć się za chwilę. Wyjechał z Poznania po Nowym Roku, aby 16 stycznia 1919 roku objąć, jak już wspomniałem wcześniej, tekę prezydenta Rady Ministrów. Sprawował ją przez prawie rok. W bardzo ważny rok 19, między innymi znaczony konferencją pokojową w Wersalu. To za jego sprawą, między innymi za jego sprawą, Wielkopolska wywalczona przez powstańców stanie się częścią niepodległego państwa polskiego. To samo będzie dotyczyć w dużej mierze Galicji. On też będzie miał wpływ na to, że plebiscyty, które zostały zaplanowane na Powiślu, Pomorzu, Warmii, Mazurach czy na Górnym Śląsku, dojdą ostatecznie do skutku z wynikiem, wprawdzie nieco innym niż sam Paderewski chciałby, czy spodziewałby się tego. W roku 19, pod koniec roku 19 w grudniu, opuszcza Rzeczypospolitą. Później jeszcze przez 2 lata będzie przedstawicielem Polski przy Lidze Narodów, ale odejdzie od krajowej polityki. Poświęci się na nowo pracy artystycznej, koncertowaniu. Do Polski wróci jeszcze w roku 24. To jest ten moment, o którym mówiłem na wstępie mojego wystąpienia. To jest, proszę Państwa, ta wielka uroczystość w auli Uniwersytetu Poznańskiego i wręczenie mu doktoratu honoris causa w mieście, które tak ukochał, co podkreślał potem między innymi wielokrotnie w korespondencji do Cyryla Ratajskiego, prezydenta Poznania, z którym korespondował de facto do końca swojego życia. W politykę zaangażuje się po raz kolejny już u schyłku swojego życia. W roku 1940 stanie prezesem Rady Narodowej, takiej namiastki parlamentu na emigracji. Wjedzie niebawem za ocean po raz kolejny, aby za sprawą swoich kontaktów, również tych politycznych, agitować na rzecz sprawy polskiej. I w Nowym Jorku w czerwcu 1941 roku tego schorowanego, już starszego polityka, bo przekroczył 80, dosięgnie zapalenie płuc, które stanie się przyczyną jego śmierci. Pogrzeb, który odbył się 5 lipca roku 1941, za sprawą decyzji prezydenta USA Franklina Delano Roosevelta, stanie się wielkim patriotycznym świętem de facto polsko-amerykańskim, bo taką oprawę rządową otrzymał pogrzeb Paderewskiego. Najpierw w Nowym Jorku, na 5 Alei, podczas mszy w katedrze świętego Patryka, a wreszcie na cmentarzu narodowym, narodowej nekropolii amerykańskiej w Arlington. Paderewski wróci do kraju, wróci do swojego ukochanego kraju, do Polski w lipcu 1992 roku i zostanie pochowany w katedrze warszawskiej, również w lipcu. Bardzo, bardzo symboliczna ceremonia, uroczystość, która rozpoczęła się od przywiezienia jego doczesnych szczątków najpierw do Poznania, gdzie poznaniacy mogli go oddać mu cześć, mogli się pokłonić przed jego szczątkami w auli uniwersyteckiej, a później w czasie takiej podniosłej ceremonii przed poznańskim bazarem. Jest Paderewski, proszę Państwa, wielkim symbolem Powstania Wielkopolskiego, jednym z najważniejszych ojców naszej niepodległości.